Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
W czwartym kwartale ubiegłego roku zaczęła się w Polsce recesja konsumencka. Perspektywy dla konsumpcji na najbliższe kwartały rysują się w ciemnych barwach. Tak stwierdzono w komentarzu banku PKO BP do wtorkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego o spożyciu gospodarstw domowych, które obniżyło się o 1,5% w czwartym kwartale roku, rok do roku. Obniżyło się tyle po raz pierwszy od pandemii. Wskazano, że spadek wydatków krajowych gospodarstw domowych był tak silny, że nie zamaskowały go wydatki uchodźców z Ukrainy, których napływ zwiększył populację Polski do około 4%. Czy to oznacza, że Polacy zaczynają zaciskać pasa? Może my tego w dużych miastach jeszcze nie widzimy, bo jednak jak obserwujemy klientów w sklepach, ich zakupy, to nadal jest tego sporo. Ale Polska to nie tylko wielkie miasta, to przede wszystkim mniejsze miejscowości, średnie i też wsie. Czy zaczynamy zaciskać pasa? I na początek pytanie do pana Roberta Raszczyka, który jest zdalnie.
Bardzo dobre pytanie. Myślę, że jeszcze jest za wcześnie, żeby odpowiedzieć na nie jednoznacznie, tak czy nie. Na pewno widać już skutki wzrastającej inflacji. Na pewno siła nabywcza naszego pieniądza, naszych zarobków jest mniejsza niż jeszcze jakiś czas temu, a więc musimy wydać więcej, ażeby ten nasz koszyk, który zapełniamy zakupami, był tak samo wypełniony jak wcześniej. No wszystko wskazuje na to, że tak będzie, że będziemy oczywiście każdą złotówkę obracali dwa razy, zanim ją wydamy. Zakupy luksusowych dóbr na pewno zmaleją, a konsumenci będą się koncentrować na tych podstawowych wydatkach. Takie jest moje zdanie.
Chociaż mi się wydawało, że z tymi luksusowymi to jest inaczej, bo luksusowe dobra kupują zazwyczaj osoby z tych 2% społeczeństwa światowego, które no, ma tyle pieniędzy, że właściwie już nie wie, na co wydawać. I może tak, tutaj te z najwyższej półki, to pewnie tutaj jak to jachty, to nie straci.
Właśnie, zależy jak rozumiemy luksusy. To mogą być oczywiście jachty, to mogą być takie na bardzo drogie rzeczy jako luksus, ale jako luksus w takim szerokim rozumieniu rozumiem też rzeczy, które można nabyć typu, nie wiem, jakieś droższe zegarki, jakiś sprzęt elektroniczny. To już też jest luksus, bo nie każdy musi przecież kupić zwyczajny telewizor, prawda, to już muszą być 50-calowe czasami i to już jest dla mnie dobro luksusowe. Bo tak samo można pooglądać mecz na mniejszym telewizorze. A więc tutaj, w tym segmencie widzę jakby również zbliżające się zmniejszenie zakupów.
Maciej Kazienko, czy też w pomorskiej strefie widać, że Polacy zaciskają pasa w tym, czym zajmują się z kolei firmy te innowacyjne, bo one też produkują różne rzeczy, wymyślają, i też z których potem Kowalski może skorzystać.
No na szczęście wśród przedsiębiorców, których obserwujemy w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nie widzimy tego zjawiska tak wyraźnie, jak to wynika z tej analizy makroekonomicznej. To zjawisko jest oczywiście takie typowe dla inflacji, że no trudno, żeby wynagrodzenia podążały za inflacją, więc zawsze tam się pojawi ten właśnie to zjawisko tej recesji konsumenckiej. Nas przede wszystkim jakby uspokaja, a wręcz nawet cieszy, że pomimo tego wszystkiego jest wzrost gospodarczy. Jest skłonność do inwestycji. Ona jest określona jako taka umiarkowana, ale jednak jest i to buduje jakby nasze widzenie świata gospodarczego. A druga rzecz w tym wszystkim jest dość ciekawa, że ten spadek konsumpcji występuje mimo braku wzrostu bezrobocia. Że jakby nie widać tego na rynku pracy, to jest bardzo ważne, bo zjawisko bezrobocia jest najbardziej degradujące, można powiedzieć, więc to byłoby najbardziej odczuwalne. A to, że troszeczkę, tak jak tutaj pan powiedział, ściśniemy pasa i powściągniemy nasze zapędy konsumenckie, no jest jakimś takim zjawiskiem też zdrowym, można powiedzieć, bo jest to jakaś forma także oszczędzania w tym momencie, tak? Czyli jakby tej dobrej cechy, o której za chwilę powiemy w przypadku planów kapitałowych, tak?
Jeśli mogę coś wtrącić, proszę. Sam wzrost gospodarczy to nie jest przecież tylko i wyłącznie konsumpcja. Mm-hmm. Więc wzrost gospodarczy jak najbardziej widzimy, przynajmniej po statystykach, że jeszcze jesteśmy w fazie może troszeczkę zmniejszonej dynamiki, ale jednak wzrostu gospodarczego. Natomiast no, część dotycząca konsumpcji maleje. To, że bezrobocie jest odpowiednio niskie, ale zwrócę uwagę na to, o czym wspomniałem wcześniej. Ta siła nabywcza naszych środków, naszych pieniędzy jest o wiele niższa, dlatego też konsumpcja maleje. I przypuszczam, i tutaj nie odkryję Ameryki, tak naprawdę podpinam się pod analityków, takie same mam zdanie, że jakiekolwiek zmiany na lepsze najwcześniej, wydaje mi się, że dopiero pod koniec bieżącego roku, najwcześniej bym powiedział, wtedy kiedy jest szansa na to, że ta inflacja się powiedzmy no może nie, ustabilizuje, a dojdzie też do no, perspektywicznych obniżek stóp procentowych, na co oczywiście liczymy. Jeszcze nie będzie to miało miejsca, ale myślę, że najwcześniej pod koniec właśnie tego roku jest na to szansa.
No a poza tym, kiedy spada konsumpcja i trochę zaciskamy też pasa, to wszystko będzie wpływało na inflację, czyli ona powinna zacząć maleć. Jak przestajemy kupować tyle, co zawsze, to nie ma wielu chętnych na towary, więc ceny powinny iść w dół. Chciałam powiedzieć, że
tylko pamiętajmy, że jest coś takiego bardzo niebezpiecznego jak stagflacja.
To miejmy nadzieję, że jej unikniemy mimo wszystko.
Tak jest.
Ten brak zapału do zakupów, chciałam powiedzieć, tylko dodać, że widać nie tylko w Polsce, to jest dosyć takie ciekawe. Amazon zapowiedział likwidację jednego z centrów magazynowych w Niemczech pod Berlinem. Tam do zwolnienia jest 600 osób, a w planach likwidacja nawet 18 tysięcy miejsc pracy w magazynach Amazona. No, to jest sklep zajmujący się handlem wysyłkowym, czyli to oznacza, że popularny na całym świecie, że te zakupowe, ten trend zakupowy jest no, coraz wolniejszy w całym świecie. A przy okazji zakupów...
Nie tylko Amazon, bo również mm-hmm. Zalando ostatnio właśnie wydało taką informację, że planuje mocne redukcje, jeżeli chodzi o zatrudnienie, a to moim zdaniem w przypadku Amazona, jak również Zalando, to może być właśnie pokłosie tego, że skończył się czas covidowy, skończył się czas, kiedy ludzie siedząc w domu kupowali, no i co niestety te firmy muszą się znowu dopasować do bieżącej, aktualnej sytuacji, która no, nazwijmy post-covid się zmieniła.
To jeszcze przy okazji zakupów z badania Kantar dla Monday News wynika, że zmieniają się zakupowe zwyczaje Polaków. Nabywamy w sklepach najtańszych i tam, gdzie zrobimy zakupy najszybciej. Pochodzenie i jakość towaru, który kupujemy, coraz mniej istotne. No i tutaj o tą jakość chciałam podpytać i pochodzenie, bo no, mieliśmy taki lokalny patriotyzm i staraliśmy się kupować produkty polskich producentów, a wiemy, że one nie są najtańsze, bo polskie towary są dobrej jakości. Czy nasi producenci mogą na tym stracić, skoro zaczynamy kupować najtańsze, czy też producenci dostosują się do jakby potrzeb teraz rynku i będą gorszej jakości towary produkować?
Nie sądzę, żeby produkowali towary gorszej jakości. Myślę, że po prostu zmniejszą trochę marże po to, żeby dostosować się do rynku i skorzystać jakby z tego popytu na rynku, który jest obecnie i będą po prostu starali się dostosować jakby do tych oczekiwań konsumentów. Tak więc rynek po prostu reguluje tego typu sytuacje. No, będą musieli to po prostu popracować trochę na mniejszej marży, można powiedzieć. Tak?
Mhm. Ja natomiast obawiam się, że ta pokusa jest duża. Widać to już śladowo chociaż na razie, ale miejmy nadzieję, że to nie jest jakiś taki trend, który się rozwinie. Widać, że na przykład opakowania są zmniejszane, a cena pozostaje taka sama.
No to fakt.
Tego się obawiam. Natomiast jeżeli chodzi o kupno rzeczy tańszych, o gorszej jakości, również moja obawa idzie w tym kierunku, że za jakiś czas nie będziemy mieli, chociaż już teraz jest właściwie, już prawie właściwie tak jest teraz, że nie mamy ludzi głodnych. Natomiast mamy ludzi, którzy jedzą byle co w wielu przypadkach. I to jest smutne i to jest niebezpieczne, bo wypełnić brzuch czymś, co jest niezdrowe, to wcale nie jest dobre, niż czasami zjeść mniej. Tak? Ja mówię tutaj o tej typowej konsumpcji no, jakichś spożywczych rzeczy. Więc no, są to na pewno ryzykowne zjawiska. Rynek polski, kiedy tąpnie to wszystko i zobaczy, że są oczywiście sprzedaż zmniejsza się, to oczywiście można tutaj przykręcić na marży coś, ale proszę pamiętać, że z drugiej strony no, rynek polski charakteryzuje się tym, że musimy co jakiś czas, no, co najmniej raz w roku, pracownikom więcej płacić. Więc z jednej strony większe wypłaty, z drugiej strony niższa marża. Nie wiem, czy to jest ten kierunek, w którym podążą polscy przedsiębiorcy.
No to będziemy obserwowali, jak sytuacja się będzie rozwijać i pewnie będziemy do tematu wracać. A teraz kolejny. Wczoraj ruszył autozapis do pracowniczych planów kapitałowych, który objął 8 milionów pracowników w wieku między 18 rokiem życia a 55. Jeśli pracownicy nie złożą deklaracji o rezygnacji z programu, mogą to zrobić w każdej chwili, to staną się automatycznie jego uczestnikami. No i właśnie w PPK według Money.pl można w 3 lata zaoszczędzić nawet do 50 tysięcy złotych, a jednak Polacy podchodzą do PPK z pewnego rodzaju nieufnością, wypisują się z nich. I tu pytanie do panów, jak przekonać nieprzekonanych do PPK?
Ja jakiś czas temu miałem nawet tą przyjemność prowadzenia bardzo wielu szkoleń w dużych firmach, jeżeli chodzi o wprowadzanie systemu PPK. Pytanie, czy trzeba ludzi do tego nakłaniać, jest zasadne. Według mnie jest oczywiście zasadne przekonywanie do jakiejkolwiek formy oszczędzania na jesień naszego życia. Dlaczego? No bo po prostu system emerytalny, który aktualnie mamy, on nie wydoli. On jest niestety, ale już no nie taki, jakbyśmy sobie życzyli. Wiadomo, że liczba osób starszych jest coraz większa, natomiast osób, które pracują na emerytury tych starszych osób jest jakby coraz mniej. Więc oszczędzanie jak najbardziej. Skąd ta nieufność? No nieufność ze względu na to, co działo się z OFE, chociaż to też ja zawsze zwracam uwagę na to, że to, co było z OFE, to zostało bardzo źle sprzedane w mediach. Niestety jakby tutaj informacje wszelkie dookoła OFE były bardzo źle przedstawiane, bo te pieniądze nigdy nie były dla osób, dla konsumentów środkami, które można było w każdej chwili wypłacić. To zawsze idea tego była taka, że to będą zawsze odkładane pieniądze, z których będziemy mogli skorzystać dopiero później. Natomiast i to jakby nie było takiej możliwości, że nie wiem, dostaliśmy kartę, mogliśmy sobie te pieniądze wypłacić. Takiego czegoś nie było. Natomiast w przypadku PPK tutaj mamy możliwość w każdej chwili wypłacenia tych środków. Okej, to nie jest te 100%. 100% na pewno tych środków, które my wpłaciliśmy, 70% środków, które wpłacił nam pracodawca. To, co dodaje nam państwo, tego nie możemy wypłacić, ale i tak jesteśmy zarobieni. Więc jak najbardziej jest to dobra forma oszczędzania na przyszłość. Aczkolwiek nie musi to być tylko i wyłącznie oszczędzanie na emeryturę, bo w każdej chwili możemy do tych środków sięgnąć oraz do środków, które te środki zarobiły.
I można je dziedziczyć także.
Tak jest, oczywiście.
Maciej Kazimierz.
Ja uważam, że ta nieufność wynika oczywiście z tego, co pan powiedział, czyli sytuacji, która miała miejsce z demolowaniem systemu OFE, czyli tak na samym początku można powiedzieć, ludzie zobaczyli, że tymi środkami można sobie dowolnie, że tak powiem, zarządzać i to było bardzo druzgocące niestety dla całej idei, można powiedzieć. I teraz jest próba odbudowania tej takiej skłonności do oszczędzania i dla ludzi dojrzalszych, pamiętamy szkolne kasy oszczędności, myśmy się na tym wychowywali, to jest bardzo dobra cecha i takie właśnie nawet ciułanie po kilka złotych na koncie uczy i edukuje do tego, żeby po prostu myśleć o przyszłości. I to ten program, mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze rozwinie i że tych osób wypisujących się z PPK będzie jak najmniej, w to ufam.
Czas dla PPK jest aktualnie, jeśli mogę wtrącić,
troszkę
niefortunny, biorąc pod uwagę temat, od którego zaczęliśmy naszą audycję dzisiejszą, tak? Czyli ta konsumpcja. Konsumpcja zanika, jest coraz mniejsza, coraz mniej możemy sobie kupić za pieniądze przez nas zarobione, więc skąd jeszcze wziąć dodatkowe środki, żeby oszczędzać? Więc to jest jakby dodatkowy punkt, który prowadzi do tego, że PPK nie jest aż tak bardzo popularne.
Analitycy oczywiście zauważają to zjawisko, ale też jakby nie demonizujmy tej wysokości tej recesji konsumenckiej, bo ona jest naprawdę śladowa. Ona jest, występuje jako zjawisko, została zauważona i jest omawiana w tej chwili. Są omawiane
nawet nie wiemy, czy ona będzie miała miejsce.
No właśnie, tak naprawdę, także ona jest jakby jakimś chwilowym zjawiskiem, jakby też nie demonizujmy tej recesji konsumenckiej.
Absolutnie, natomiast obawiam się, że po prostu bardzo wiele osób jest takich, którzy uważają, że mają tak dużo wydatków, że nie jest ich stać na odkładanie. I zastanawiałem się nad najbliższym czasem, na kolejne dni, miesiące, tak, a nie na przykład, co będzie na emeryturze. Dodatkowo jeszcze, co według mnie spotęgowało jakby taki sceptycyzm do programu PPK, jest to, że w nim zawarta jest tak zwana opcja opt-in, czyli automatycznie, jak pani redaktor stwierdziła, co 4 lata każdy, kto nawet zrezygnował, jest automatycznie wciągany. Jeżeli się zapomni, jeżeli nie pomyśli o tym, to nagle może się okazać, że ktoś mi tutaj nagle zabiera pieniądze na PPK. To jest takie bardzo niebezpieczne i prowadzi do tego, że wiele osób jest sceptycznych. Gdyby tu była opcja taka, chcesz, zapisz się i musisz złożyć ten wniosek, to okej. Okay. Natomiast tu jest tak, jeżeli nie złożysz wniosku i się automatycznie nie wypiszesz, no to jesteś automatycznie w tym systemie.
Ale mówimy o skali 2% wynagrodzenia brutto, tak? Więc jakby to są jakby śladowe ilości. Dlatego dokłada się jeszcze pracodawca i państwo.
2% po stronie pracownika, 1,5% tak. Po stronie pracodawcy. Można sobie jeszcze oczywiście tam dodać. Mhm. Natomiast obawiam się, że wiele osób nawet te 2% uważa, że okej, może przeznaczyć na coś innego, bieżącego.
A jak jest właśnie, bardzo proszę, bo jak jest z pracodawcami? Czy tutaj nie występują jakieś nieprawidłowości, że pracodawcy może nie informują pracowników, że jest możliwość PPK, może nie wszystkim pracodawcom jest na rękę też zapisywać swoich pracowników, bo oni też muszą 1,5% dołożyć.
Nie mam takiej informacji, żeby ktoś nie informował. No, mogę tutaj mówić z własnego podwórka, że my jak najbardziej wszystkich pracowników informujemy. Miało to również do czynienia z tym, że ja sam szkoliłem bardzo wiele firm na ten temat. Natomiast wiem, że to jest też obwarowane bardzo dużymi karami, jeżeli pracodawca by zaniechał właśnie konieczności informowania pracowników o tym, jak wygląda ten system, jak on się kształtuje, jakie możliwości ma pracownik.
Ale też pracodawca powinien informować o możliwości zrezygnowania z tego, zaś nie powinien wręcz jakby wysyłać deklaracji.
Nie, informować tak, nie zachęcać. Natomiast prawda? Nie powinien zachęcać tak, do tak. tego, tak, jak najbardziej. Mhm. Nawet nie może, bo to jest zabronione. Dokładnie. I to jest obwarowane również możliwymi
grzywną,
karami.
Tak. Mhm.
No to na koniec jeszcze krótko, bo mało czasu nam zostało. Rząd przyjął projekt ustawy, która zrównuje dokumenty zawarte w aplikacji M-Obywatel z dokumentami tradycyjnymi w formie plastikowej lub papierowej. Dzięki temu obywatele będą mogli załatwiać swoje sprawy urzędowe, wykorzystując cyfrowy dowód zapisany w aplikacji. Oczywiście aplikacja w smartfonie, w telefonie. No i na ile to bezpieczne dla użytkownika? Ja się zawsze obawiam takiej sytuacji, że mamy aplikację do banku, że będziemy mieli swoje dokumenty cyfrowe, tam wszystkie nasze dane i zgubimy ten telefon. I co wtedy? Albo też hakerzy teraz bardzo sprawnie działają i ściągają wszystkie możliwe informacje i z jednego numeru telefonu ściągną nam wszystko. Na ile, co tu zrobić, żeby mieć świadomość, mieć poczucie bezpieczeństwa?
Nie dziwi mnie to, że idziemy w tym kierunku. Cyfryzacja w Polsce postępuje bardzo szybko, porównując na przykład to do poziomu Niemiec, którzy są ekonomicznie, gospodarczo bardziej rozwinięci niż my, to my jakby tutaj wiedziemy ten prym, jeżeli chodzi o cyfryzację. Natomiast tak jak mówię, nie dziwi mnie to w ogóle, bo porównując to do zwykłego takiego systemu, ja tutaj nie chcę reklamować, nie będę nazywał go, ale system, przez który możemy sobie na przykład, nie wiem, mieszkanie wynająć gdzieś na wczasy, to tam już jesteśmy zmuszeni do tego, ażeby przesłać wszelkie dane na swój temat, nawet swoje selfie, zdjęcie dokumentów.
Podać numer karty. renty jeszcze płatniczej.
Tak jest. I ludzie to robią tylko dlatego, żeby taniej wykupić jakby w czasy miejsce, gdzie można spędzić ten czas. Natomiast no, sam dokument oczywiście to może nam pomóc, natomiast no, zabezpieczenia muszą być jak najbardziej na najwyższym poziomie.
Ja się cieszę z tego udogodnienia, które powstaje, dlatego że no, każdy z nas nosi przy sobie smartfon, który jest takim urządzeniem, elementem naszej garderoby bardzo odczuwalnym, więc jakby chwilowe pozostawienie nawet telefonu powoduje, że człowiek już gdzieś tam obmacuje kieszenie i szuka, gdzie ten telefon jest. Z portfelem bywało różnie, on pozostawał często w płaszczu, w kurtce, więc... A w portfelu dokumenty. Więc jakby się cieszę z tego, że coraz więcej rzeczy pojawi się w telefonie, który jest takim naszym codziennym narzędziem pracy i nieodzownym elementem naszego życia. I ufam w to rzeczywiście, że te wszystkie systemy będą solidnie zabezpieczone.
No ja tylko mam nadzieję, bo rząd zapowiadał, że wprowadzi taką możliwość, że będzie centralny rejestr PESEL-u, gdzie będzie można swój PESEL zastrzec i mieć pewność, że nikt po prostu z niego nie korzysta. Nikt nie będzie mógł zaciągnąć na ten PESEL żadnego kredytu, żadnego zobowiązania, niczego kupić, niczego podać, więc jeśli to pójdzie w parze jednocześnie właśnie z tym dowodem cyfrowym, który zyska takie same uprawnienia jak ten dowód plastikowy, no to wtedy będziemy się czuć bezpiecznie.
Poza tym też warto podnosić wrażliwość tych biorących te dane z tego dowodu, e-dowodu, no bo też trzeba wiedzieć o tym, jakie cechy ma ten dokument elektroniczny, że on tam musi się wyświetlać, godzina wyświetlenia, że to nie może być zdjęcie, tylko po prostu realne wyświetlenie z aplikacji, więc jakby ci, którzy korzystają z tego typu dokumentów, też powinni jakby starannie to kontrolować.
No to miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Dziękuję pięknie. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.